Drugie półrocze 2018 roku, oczywiście pod znakiem historii, która nazywa się Mundial. I Mundial był nader interesujący, dla nas bardzo bolesny, wręcz upokarzający. Fajny finał, zmiana warty, jeśli chodzi o tych, którzy rządzą w światowym futbolu, bo już nie Niemcy, już nie Hiszpanie, tylko ci Francuzi, którzy pojawiają się okazjonalnie. Tu akurat mieliśmy niemal historię taką rocznicową, bo pamiętamy wszyscy rok 1998 i w 2018 znowu Francuzi zostali królami światowego futbolu, a ich rywal Chorwaci, no taki kopciuszek europejski, ale pamiętamy dobrze, że oni też stali już na podium Mistrzostw Świata, kiedy mieli takiego piłkarza, który nazywał się Davor Šuker, a teraz mają Lukę Modricza i to też wystarczyło, żeby wygrywać prawie wszystko poza finałem.
Tak jest, dokładnie 15 lipca cieszyliśmy się tym. No niektórzy cieszyli się, niektórzy nie, że Francuzi 4-2 pokonali Chorwatów i faktycznie ta rocznica 20 lat po ostatnim zdobyciu Mistrzostwa Świata, bardzo fajna sprawa. No myślę, że tutaj też było takich kilka elementów, które zapamiętamy z tego mundialu. Ja najbardziej zapamiętam tą panią prezydent Chorwacji, która tak bardzo, bardzo wspierała tą swoją drużynę. Ona na tej trybunie VIP-owskiej nie siedziała zapięta w koszulę, w marynarkę, tylko siedziała w koszulce reprezentacji Chorwacji. Ona na żadnym meczu nie pojawiła się w inny sposób. Też istotne jest to, że na każdym z tych meczów była. Pamiętamy, że ona nawet sama mówiła o tym, że ona kiedy kibicuje swojej drużynie, to lubi robić to w taki sposób, który czasami jest nieodpowiedni dla tej strefy VIP, ale to jej nie przeszkadzało. Ona i tak wariowała w tej swojej koszulce i to był tak uroczy widok, że później, kiedy mieliśmy ten finał, wręczenie medali, deszcz padał, ona cała przemoknięta, ale cały czas uśmiechaliśmy się, patrząc na to, że jednak nawet ten srebrny medal to dla tej Chorwacji to było coś ogromnego, coś fantastycznego i ona potrafiła cieszyć się ze swoimi piłkarzami, tak jakby była w pewnym momencie jednym z nich. Tutaj przeważyła chyba troszeczkę ta kwestia finansowa, no bo kiedy przed mundialem przytaczaliśmy te wartości drużyn, to Francja była absolutnie faworytem, była na pierwszym miejscu tych klasyfikacji, warta aż 917 milionów funtów, bo to akurat były brytyjskie źródła. Natomiast Chorwacja trzy razy mniej. Tak, to było 317 milionów funtów. Też warto odnotowania przypomnienia jest ten fakt, że to była jedna z najstarszych drużyn, właśnie jeśli chodzi o Chorwatów. A jednak mimo wszystko do tego finału dotarli. Świetna sprawa.
I jedna z najmłodszych, jeśli chodzi o triumfatora, bo ci Francuzi rzeczywiście z tymi
tak
młodzieniaszkami, gdzie Antoine Griezmann z tymi swoimi, nie wiem, 26 lat, gdzieś tam coś koło tego, to już był rutyniarz w tej drużynie. Na dodatek jeszcze była druga reprezentacja Francji, czyli młodych, zdolnych piłkarzy, którzy kosztują już po kilkadziesiąt milionów euro, którzy zostali w domu, bo się zwyczajnie do tej drużyny narodowej nie załapali. No jeśli chodzi o przyszłość przed reprezentacją Francji, to ona rzeczywiście trójkolorowa. Także tutaj przypadku nie było. Polacy niespełna, i tak to szumnie zabrzmi, ćwierć miliarda funtów. Taka wartość naszej drużyny. 246
tak.
milionów.
Tak, no i też mówiliśmy o tym, że to było więcej niż Szwecja, więcej niż Meksyk, Dania, Rosja, no ale na przykład mniej niż ten Senegal, z którym większość kibiców optymistycznie ogłaszało jeszcze przed mundialem, że łatwo wygramy. No Kolumbia, też niewiele większa ta wartość Kolumbijczyków. 272 miliony, ale na boisku to absolutnie nie miało znaczenia.
Mundial za nami, potem były konsekwencje tego mundialu w postaci przyznawania różnych trofeów, tytułów Luce Modriczowi, bo jeśli chodzi o indywidualność, no to rzeczywiście Francja była drużyną kompletną, natomiast w Chorwacji najwięcej, bardzo wiele zależało w każdym meczu od pomocnika Realu Madryt, ale to się działo już przy podsumowaniach roku 2018, a w międzyczasie przed tygodniem mówiliśmy, Cristiano Ronaldo, jak dziwnie zachowywał się po zwycięskim trzecim z rzędu finale Ligi Mistrzów, kiedy to Real świętował z jednej strony, a on wygłaszał różne teorie, gdzie między wierszami wiadomo było, że Real to już historia w jego karierze zawodowej. No i rzeczywiście stało się. 10 lipca 2018 roku przechodzi do Juventusu Turyn i wcale to nie jest taki jakiś szokujący, jeśli chodzi o wartość transfer, bo 105 milionów euro, gdy wcześniej mówiliśmy, że suma odstępnego miliard, to rzeczywiście wpisać w te odstępne to można wszelkie wartości, one i tak potem nie grają.
Tak, no ale to nawet też mówione było, że tych 100 milionów to chyba nikt inny zapłacić nawet nie chciał. Tylko Juventus był taką drużyną, która była w stanie zapłacić i te 105 milionów i potem płacić wypłatę Cristiano Ronaldo. A więc to było tak naprawdę jedyne miejsce, do którego on mógł odejść, a że w Realu zostać nie chciał. No to tak naprawdę opcji miał niewiele. Ja pamiętam, jak bardzo szokujące było to, że, no bo spójrzmy na daty, to było jeszcze zanim się zakończył mundial. Jeszcze żyliśmy tym, że nie znamy mistrza świata. Natomiast Cristiano Ronaldo jest tutaj znowu w centrum uwagi właśnie przez to, że postanowił sfinalizować ten transfer wcześniej niż ten finał Mistrzostw Świata. Natomiast ta kwestia tego, że przyłapano prezesa Juventusu, który leciał do Grecji, leciał w momencie, kiedy jeszcze Cristiano Ronaldo miał wakacje i mówiono o tym, że to będzie wyjazd na to, żeby poprowadzić negocjacje, żeby być może jeszcze Cristiano Ronaldo przekonać. Natomiast on pojechał tam już najzwyczajniej po podpis Portugalczyka. To było takie, że wiedzieliśmy od samego rana, że ten helikopter został przyłapany. Wiedzieliśmy, że on poleciał. Natomiast, że wróci z podpisanym kontraktem, to tego to chyba się nikt nie spodziewał.
No ale jak się kontraktuje Cristiano Ronaldo, to trudno przewidzieć, jakie będą kwoty, jaka będzie sceneria, jakie będą okoliczności podpisywania tego transferu. Potem to oczekiwanie na pierwszą bramkę, czy grad bramek Cristiano Ronaldo bardzo nam się przedłużał.
Tak, no i ten debiut przede wszystkim bez bramki, bo myśleliśmy, że jak zacznie, to już zacznie.
Od razu 5-0, 4-1.
Tak, natomiast Juventus wygrał 3-2, żadna z tych trzech bramek nie należała do Portugalczyka. Natomiast też istotne było to, że dopiero w 93 minucie ta ostatnia bramka padła, więc mało brakowało do tego, żeby ten debiut Cristiano Ronaldo w Serie A w meczu z Kijewo skończył się nawet nie zwycięsko, tylko po prostu remisem.
No i niespecjalnie skuteczny także i aktywny, jeśli chodzi o tę grę z przodu, bo tutaj te statystyki mało imponujące, bo to było 8 strzałów, 4 celne. No to było podanie precyzyjnych, bo na 90% skuteczności, ale też zaledwie 30. Także jeszcze czekaliśmy na odrodzenie się tego wielkiego Cristiano Ronaldo, pokazanie tego, kim on naprawdę jest, bo jest tym samym Cristiano w Juventusie, o czym już teraz się przekonujemy.
Absolutnie.
Namacalnie. Luka Modric, wracamy do tego nazwiska, bo to jest historyczna chwila. 10 lat ścigali się Messi z Ronaldo i nagle jest nowa twarz i rzeczywiście to trzeba było odświeżyć te plebiscyty, bo to już było nudne.
Tak, no zwłaszcza jeżeli spojrzymy, jaki piłkarz jako ostatni zdobył tą nagrodę przed tą 10-letnią erą Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, bo to był, uwaga, uwaga, w 2007 roku Kaká, który jeszcze wtedy grał w Milanie. Pamiętamy, że on dopiero 2 lata później przeszedł do Realu Madryt i potem zaliczył jeszcze całe mnóstwo klubów. Był to oczywiście znakomity piłkarz, natomiast 2007 rok i takie nazwisko, gdzie w tym momencie zapominamy czasami, że on w ogóle istniał, no to pokazuje, jak długo faktycznie trzeba było czekać, żeby Cristiano Ronaldo i Messi znaleźli się już na tym etapie, że do tej, no może nie będą brani już pod uwagę w tej nagrodzie. Natomiast ja zaryzykuję stwierdzenie, że ani Cristiano Ronaldo, ani Leo Messi złotej piłki już po prostu nie zdobędą.
Na razie jeszcze straszy Cristiano Ronaldo, bo pracuje się na drugim miejscu, tylko z Modricem przegrywa, natomiast Leo Messi obsunął nam się na 5. miejsce w tej ostatniej złotej piłce, zdaje się, nam się pojawił. No a największe nazwisko, jeśli chodzi o odchodzących, należy do José Mourinho. Przez cały rok tak naprawdę śledziliśmy osiągnięcia Mourinho w tym sezonie z Manchesterem United. One kwalifikowały się do zwolnienia mniej więcej raz na 2 tygodnie. No i stało się wczesną jesienią. To już klamka zapadła, natomiast i tak do ostatniej chwili tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że oto już jest ten historyczny moment.
Kiedy... No właśnie pytanie, czy zapadła, czy nie zapadła,
bo
pamiętamy taki najbardziej pamiętny obrazek sprzed tego grudniowego teraz, gdzie faktycznie okazało się, że José Mourinho kończy swoją przygodę na Old Trafford. To był mecz 29 września w Londynie z West Ham, przegrany przez United 1-3 i pamiętamy, że tutaj poza tym, że to był mecz przegrany oczywiście, przegrany wysoko, z drużyną, z którą Manchester United może przegrywać nie powinien. Natomiast tutaj bardzo taka istotna rzecz była taka, że media bardzo zwracały na to uwagę, że on nie wrócił z całą drużyną do Manchesteru. On nie wsiadł do tego pociągu, którym dzień później piłkarze wracali do domu. On pozostał w Londynie. Później to tłumaczono w różny sposób. Przede wszystkim taki, że on jeszcze z czasów Chelsea posiada tam dom po prostu. prostu i chciał wykorzystać wolny dzień na to, żeby
właśnie,
na przykład, żeby zostać w tym domu rodzinnym. Natomiast w drodze powrotnej, o tym pisał Mail on Sunday, podobno sztab szkoleniowy, piłkarze już bardzo otwarcie rozmawiali o tym, że to zwolnienie Mourinho się zbliża.
No i myślę, że teraz dłuższy czas bez Mourinho to będzie dla dobra światowej piłki, bo te jego skandale już nie będą tak ekscytujące. Jeśli chodzi o wyniki, to troszkę czasu upłynęło od tych ostatnich. Wyspy Brytyjskie, myślę, że dla niego rozdział zamknięty, bo co miał zrobić, to zrobił i rzeczywiście były momenty chwały. Choć z drugiej strony to wciąż jest człowiek dobrze wyglądający w sile wieku, gdy patrzy się, że odkurzani są trenerzy 70-letni i więcej, no to rzeczywiście on jeszcze, ale myślę, że za 2, 3, może 4 lata do tej wielkiej piłki wróci. Jak mu się będzie chciało.
Długo posiedział w tym United, bo ja szczerze powiem, że...
Nie dawaj szans.
Dopiero kiedy te daty padły w dzień, kiedy on został zwolniony, to było 18 grudnia, to od maja 2016 do grudnia 2018 tak w mojej głowie jakoś to nie siedziało jako aż 2,5 roku, a on mniej więcej tyle czasu prowadził United, co Zinedine Zidane, Real Madrid. Natomiast też no te osiągnięcia tu przede wszystkim, no tak, zostawił ten Manchester na 6. miejscu, który nawet nie promuje nawet eliminacjami do Ligi Europy. To przede wszystkim jest takie uderzające. Myślę, że to był ostatni moment, żeby po prostu Portugalczyka pożegnać, no bo kończy się rok. Zresztą też bardziej w mediach społecznościowych przywoływano to, że José Mourinho, ten okres świąteczny jest dla niego bardzo pechowy, dlatego że on nie po raz pierwszy został zwalniany przed świętami. On zdaje się, że kiedy odchodził z Chelsea, to był zwolniony dzień wcześniej, 17 grudnia, więc te święta to taki okres polemiczny, jeśli chodzi o José Mourinho.
Ale dostaje za to prezent pod choinkę. Teraz to było 24 miliony funtów czy euro?
Funtów, no,
tak. Funtów. Z tytułu rozwiązanego kontraktu wcześniej wyliczono także, że... Aha, bo się pojawiła też taka kwestia, że może jeszcze dać szansę. Jeszcze gdyby z jego wyboru zakupiono kilku piłkarzy, to może ten Manchester United zacząłby grać. Tylko, że podsumowano, że wydał już 400 milionów funtów, no to ile jeszcze i na kogo on ma wydać, żeby to nareszcie zaczęło działać? Myślę, że syndrom wypalenia i myślę, że gdy Arsena Wengera oglądaliśmy podczas tej konferencji prasowej pożegnalnej, to odrobina wzruszenia, takiego sentymentu. Gdy widzimy bezczelnego, tak jak zwykle, bo to jest, no bo to taki człowiek jest, José Mourinho, który dosyć pogardliwie odnosi się do otaczającego świata, to tutaj chyba bez żalu.
Jeszcze
wszyscy
szczerze,
żegnali.
Nawet nie oglądałam tej konferencji, szczerze.
No bo nie chciałaś, to odpowiedź sama w sobie. Także José Mourinho, Zinedine Zidane, Arsène Wenger na razie gdzieś tam z perspektywy roku 2018 znikają nam z tego gwiazdozbioru trenerskiego. Na zawsze zszedł z gwiazdozbioru posiadaczy klubów piłkarskich, właściciel, tajski właściciel klubu Leicester. Człowiek o olbrzymiej charyzmie i potem oglądaliśmy, przypomnijmy, to była sytuacja, że helikopter, którym odlatywał z meczu, rozbił się tuż przy stadionie. Zresztą dla nas taki wątek także polski, bo na pokładzie była też obywatelka Polski. No i ten człowiek potem okazuje się, zrobił wiele dobrego nie tylko dla piłki, nie tylko stał za tym sukcesem niespodziewanym zupełnie Leicester, który zostaje mistrzem Anglii, ale także dla całego miasta, bo to był taki dobroczyńca, człowiek obdarzony, wspomniałem, charyzmą, ale taką dobrą sławą przede wszystkim.
Tak, no i te jego takie urocze gesty, gdzie tutaj pizza dla kibiców, tutaj koncerty Andrei Bocelliego dla trenera, bo mu obiecał i to wszystko robił i to z uśmiechem na ustach, nie miał jakoś oporów, żeby te pieniądze w taki sposób wydawać. Miał ich dużo i lubił uszczęśliwiać, jeśli tylko mógł. Faktycznie ten Leicester, to było takie oczko w jego głowie. On faktycznie bardzo dbał o ten klub i robił wszystko, żeby wznieść go na wyżyny. No i udało się w maju 2016 roku, pamiętamy to pamiętne mistrzostwo, gdzie też mówiono o tym, że wartość drużyny od początku sezonu 2015-16 to było 86 milionów euro, a później prawie o połowę jeszcze wzrosło do prawie 130 milionów euro. Teraz, kiedy zajrzymy na Transfermarkt, to już jest 4 razy większa kwota, to jest prawie 350 milionów euro. Także nawet to on zrobił wszystko i po prostu tą drużynę wzmocnił. Natomiast
zajrzyjmy na przykład do kieszeni Jamiego Vardiego. On zdaje się, gdy zostawał mistrzem Anglii, był gwiazdą tej drużyny, zarabiał 10 tysięcy funtów tygodniowo.
No teraz
z naszej perspektywy to rzeczywiście już są pieniądze w piłce angielskiej żadne, no a teraz to już jest wielokrotność tego, bo to jest owoc tej wspólnej pracy tego właściciela. My dosyć dyskretnie pomijamy jego nazwisko, ale on ma tyle samogłosek i zbitek spółgłoskowych, że byłby problem, żeby
przeczytać. No przypomnijmy, to był październik i faktycznie ta śmierć w takich okolicznościach dosyć też tajemniczych, bo klub do kolejnego dnia gdzieś w okolicach południa
nie potwierdził
tego. Natomiast te prognostyki były bardzo złe, dlatego że i pamiętamy to, że wiadomo było, że on na tym meczu był, że klub nie potwierdzał, że wszystko jest w porządku i że człowiek jednak żyje. Pamiętamy ten ambulans, który odjeżdżał z miejsca zdarzenia bez sygnału. No i to wszystko składało się już w taką, no niestety, jedną smutną całość.
No i zmierzamy do końca roku 2018. To ostatnie wydarzenie. To jest historia, bo to cały serial związany z wyłonieniem triumfatora Copa Libertadores w tym roku, przypomnę. River Plate, Boca Juniors, dwa kluby z Buenos Aires grały ze sobą, kończyły tę rywalizację na Santiago Bernabeu.
Tak, no i faktycznie to bulwersowało, dlatego że to był pierwszy raz finał Copa Libertadores w tej całej 58-letniej historii tego turnieju. Pierwszy raz w finale spotkały się te dwie drużyny, gdzie zwykłe derby ligowe przyprawiają o gęsią skórkę, kibice przeżywają to jak nic innego. Nagle taki finał spotyka nas w Copa Libertadores. No i co się dzieje? Ze względu na nieodpowiedzialność kibiców, bo chyba tylko tak możemy to delikatnie określić. Finał zostaje rozgrywany ostatecznie ponad 10 tysięcy kilometrów od Buenos Aires na zupełnie innym kontynencie. To jest prawie 13 godzin lotu z Buenos Aires do Madrytu. Aż specjalnie sprawdziłam, żeby sobie to potrafić zobrazować. Dlaczego, jak i w ogóle jak bardzo te okoliczności wpłynęły na przeżywanie tego finału. No bo gdyby to się działo tam na miejscu, to pewnie byłaby przeogromna fiesta, a ostatecznie tych kibiców no nie aż tak wielu dotarło jednak do Madrytu. No ale w tych okolicznościach, to co nam się działo, więc ten autobus obrzucony kamieniami, butelkami w drodze na stadion, oczywiście mówimy o autobusie Boca Juniors, te szyby wybite, ten gaz łzawiący, który później miał no, skutki negatywne też, jeśli chodzi tutaj o piłkarzy, potrzeba hospitalizacji i tak dalej. No tak naprawdę ciężko faktycznie tutaj winić kogokolwiek, kto podjął decyzję o tym, żeby jak najdalej stamtąd ten finał oddalić, żeby po prostu piłkarze, no i też kibice, którzy postanowili się na ten finał wybrać, byli bezpieczni.
Ale mieliśmy taki syndrom spotkań bez kibiców. Czasami są kary za jakieś awantury uczynione wcześniej i wówczas piłkarze, są takie martwe stadiony, gdzie biegają piłkarze, odgłosy wyłącznie z ławek trenerskich, są takie spotkania czasami. Tu oczywiście kibice byli na trybunach, natomiast no ci, zgódźmy się, że w Buenos Aires myślę, że lwia część kibiców to są jednak ludzie biedni z tych, nie wiem, faweli, jeżeli tam takie istnieją i wydanie kilkuset, podejrzewam, dolarów czy euro, to jest jednak dla nich zbyt duży wydatek. Także to się troszeczkę mijało z celem, a z drugiej strony no, względy bezpieczeństwa i konieczność dokończenia tej rywalizacji, racjonalnych przesłanek do tego, żeby grać w Madrycie, nie zabrakło. Sportowy, piłkarski rok podsumowaliśmy troszkę oficjalnie, troszkę z perspektywy kuchni, czyli te piłkarskie plotki były dla nas pierwszorzędne. Dziękujemy.
Anita Kobylińska.
I Włodzimierz Machnikowski. I oczywiście życzymy sobie mnóstwa takich ploteczek, interesujących historii, o których będziemy mogli rozmawiać w kolejnym 2019 roku, a to już będzie nasze 288, potem 300 spotkanie przy okazji piłkarskich plotek.